ministra Prymasa Wyszyńskiego. Będziemy powolutku wtajemniczani, wprowadzani w głębie społecznego wymiaru przyjętego sakramentu Chrztu Świętego. Bo to, że sakrament Chrztu Świętego wszczepia nas, niejako zasadza, implantuje w mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, dokonując wielkich rzeczy w każdym z nas, przede wszystkim czyniąc nas obywatelami nieba już, również przyjęty sakrament Chrztu Świętego, przyjęty Bóg i Jego nauka jest nie tylko źródłem naszych osobistych, wewnętrznych doznań i owoców, które są dla nas i dla naszego zbawienia, ale to, mój Boże, według tej ewangelicznej zasady, że i szczeniętom ze stołu Pańskiego odrobinę spadnie, jak się odruszyna, jest również i społeczny wymiar naszej pobożności. Jeśli go nie ma, to jest bardzo źle. To znaczy, że to jest taka właśnie miłość do Boga i bliźniego bezobjawowa. To taki właśnie bardzo modny termin w ostatnimi miesiącami. Dlatego po uroczystościach milenijnych Prymas Wyszyński zwrócił nasze oczy na konieczność tak zwanej, jak to on sam określił, społecznej krucjaty miłości. Bardzo piękne słowa. No i przyznam się, że poziom miłości bliźniego, który wynika z przyjętej miłości wobec Boga, jest rzeczywiście, mój Boże, i pociągający, i jednocześnie aż wręcz przerażający, że można aż tak bardzo. Ale kiedy popatrzymy na słowa Prymasa przez pryzmat Ewangelii znowu i Chrystusowego komentarza do dekalogu z 5 rozdziału Ewangelii Mateuszowej, to nie będziemy się dziwić Prymasowi Tysiąclecia, tak jak nie wypada dziwić się temu, co Pan Jezus do nas mówi, do czego nas zaprasza i jednocześnie zobowiązuje. Społeczna krucjata miłości z listu pasterskiego Prymasa Polski z 1967 roku. Najlepszy Bóg i Ojciec przyjął nasze dziękczynne Tedeum, które wyśpiewaliśmy w roku tysiąclecia Chrztu Narodu. Umocnieni w wierze i miłości braterskiej pragniemy podjąć pracę nad wprowadzeniem w życie Ducha Soboru Watykańskiego II. W czasie naszych 4-letnich modlów za Sobór mieliśmy możliwość uświadomić sobie, że należy to do całego ludu Bożego. Wszyscy bowiem, hierarchia, świeccy katolicy, rodziny zakonne, męskie i żeńskie, powołani są do świętości i do współdziałania z ostatecznymi celami Kościoła Bożego. Zależy to nie tyle od zewnętrznych zmian liturgicznych czy administracyjnych w karności kościelnej, ile od odnowy ducha chrześcijańskiego, którym mamy się przejąć i napełnić, zarówno uchwały soborowe, jak i nasze zobowiązania płynące ze ślubów jasnogórskich, a zwłaszcza z milenijnego aktu 3 maja 1966 roku, aktu, przez który staliśmy się niewolnikami miłości, mają teraz stać się przedmiotem wspólnej pracy i troski. Zaczynamy pracę, która potrwa 2 lata, prowadzić ją będziemy w społecznej krucjacie miłości. Wszak Chrystus Pan, który przyszedł odnowić oblicze ziemi jako kamień węgielny, wszelkiej odnowy w duchu i prawdzie, ogłosił swoje największe i pierwsze przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 2 zaś podobne temu. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych 2 przykazaniach opiera się całe prawo i proroctwo. Wszystko, co stało się dla nas światłem na progu nowego tysiąclecia chrześcijaństwa, Kościoła i narodu naszego, całe prawo i proroctwo, uchwały Soboru, śluby narodu i oddanie go w macierzyńską niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła, wszystko to przyczyni się do odnowy oblicza ziemi, o ile odkryjemy prawo miłości Boga i bliźniego w sobie. Któż z nas najmniejszy nie pragnie być miłowany, pomimo tak zwanych trzeźwych czasów, O miłość rodziców zabiegają dzieci, walczą o jej wzajemne dokowanie rodzice, oczekują jej różne warstwy i klasy społeczne, całe narody i nawet ci, co narodami rządzą, świadomi nieskuteczności paragrafów, domagają się od nas miłości. Słowem, cała ludzkość trwa w powszechnym pragnieniu miłości. Co więcej, cały świat poczuwa w niej swój ratunek. Czyż nie daje na to odpowiedzi uczeń miłości święty Jan Apostoł? To trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Rozwiązuje on przeciwną tajemnicę ludzkości, która odruchowo szuka ratunku w miłości, nawet nie zdając sobie niekiedy sprawy ze źródła swych nadziei. Bóg, miłość, nasz Ojciec, jest przyczyną naszego zaufania w potęgę zbawczą miłości, jest rodowodem naszej miłości, bo On nas pierwszy umiłował. Odczuwana przez nas miłość jest niejaka dowodem osobistym naszego pochodzenia z Boga miłości. Jest znakiem rozpoznawczym naszego synostwa Bożego, a więc naszej w nim rodzinności i braterstwa. Miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Najmilsi. My to wiemy, niemal doświadczalnie. Ogrom tej miłości poznajemy szczególnie wtedy, gdy widzimy, jak ludzie chcą się wydostać z dłoni Bożej. O cóż idzie? Bodaj o to, abyśmy poprawili swój sąd Bogu, byśmy uwierzyli w miłość, byśmy w sądach naszych nie krzywdzili Boga, tworząc sobie pojęcia o Bogu na obraz i podobieństwo nasze. Byśmy wreszcie zawierzyli miłości Boga. Wtedy nieco odetchniemy i odczujemy na sobie dobre oczy Ojca naszego, który jest w niebie. Tę osobistą ulgę duchową odczuje z kolei łatwo całe nasze otoczenie. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, poucza święty Jan, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. Potwierdzi to Jezus Chrystus w swej rozmowie z Nikodemem, mówiąc: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Chrystus stał się dla nas zwiastunem miłości ojcowskiej i dał w najdoskonalszy wzór jak należy łączyć miłość ku Bogu z miłością ku ludziom. Stał się zbawcą, odkupicielem i wyzwolicielem ludzi, sztandarem dla wszystkich walczących o ład miłości na świecie, bodźcem do przezwyciężania siebie, aby pokazać miłość nie tylko tym, którzy nas miłują, ale i nieprzyjaciół. To Chrystus ustanowił tak wysoki ideał miłości społecznej w oczach rodziny ludzkiej, że zmusza do nieustannych prób podejmowanych przez ludzi, aby okazywali sobie jeszcze większą miłość. To On sprawia, że ludzie są wiecznie niezadowoleni ze swych osiągnięć i marzą o nowych ideach. Chrystus stoi na czele szeregów dążących do nieustannego postępu. On zagładnia wszelkie ideały, ruchy społeczne i przemiany ustrojowe, choćby nie były podejmowane w Jego imię. Od takiego ideału człowieka stojącego na czele wygrańców, synów Ery, ludzkość już nie zdoła się oderwać. Świadczą o tym wysiłki reformatorów społecznych. Wszyscy, którzy pragną wybawienia, wyzwolenia, doskonałości, uświęcenia, większej sprawiedliwości, miłości i pokoju, zawsze będą oczekiwać tych dóbr w imię Chrystusa, który jest wczoraj i dziś, początek i koniec. Jego są czasy i wieki. Chrystus jest Ojcem przyszłego wieku i wszystkich nadziei najlepsze jutro, bo miłość nigdy nie ustaje. Wielka delikatność i wyrozumiałość Ojca Niebieskiego dla ludzi sprawiła, że Syn umiłowania ojcowskiego otrzymał Matkę Ziemską, która przygarnęła Słowo Przedwieczne i przez działanie Ducha Świętego miłości okryła je ciało. Stała się Matką pięknej miłości, piastującą miłość wcieloną na swoich ramionach. Odtąd obok Chrystusa, nowego Adama, stoi Maryja, nowa Ewa. Oto Bóg jest oglądany na ramionach Matki Ziemskiej, która towarzyszy swojemu Synowi nie tylko w Nazarecie, ale i na Kalwarii, niebie oraz misterium Chrystusa i Kościoła. Chrystus Pan w szkole swojej miłości chce wychowywać sprawności społeczne, które młodym pokoleniom ułatwiłyby wprowadzenie w życie Bożego prawa miłości. Miłować bliźniego jak siebie samego. Niejako na sobie odmierzyć miarę miłości należną innym łatwo mieć. Do takiej miłości trzeba najwyższego motywu. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość Jego jest w nas doskonała. Sprawdzianem miłości u Bogu jest stosunek do ludzi. Jeżeli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Dopiero w obliczu Boga, który jest miłością, rodzi się wytrwała miłość nasza we wszystkich okolicznościach życia, o czym tak wymownie pisze święty Paweł w tym hymnie o miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. To jest wyposażenie człowieka miłującego, z którym wyrusza on ku braciom swoim.